Wiele razy podkreślałem, że o szkole duchowości można mówić jedynie wtedy, gdy wypracowany przez założyciela ideał życia duchowego i dążenia do świętości nieprzerwanie znajduje swoich naśladowców. Jeżeli więc chcemy mówić o franciszkańskiej szkole duchowości, to należałoby zapytać, czy święty Franciszek i święta Klara mieli swoich kontynuatorów? Pytanie retoryczne. Ależ oczywiście, i to bardzo wielu. W każdej epoce, w każdym kraju i kulturze bez trudu znajdziemy żarliwych naśladowców biedaczyny z Asyżu. Kogo wybrać? Kogo wskazać jako przykład franciszkańskiej szkoły duchowości? To rzeczywiście nie lada problem. Spośród wielu wybitnych postaci nie ma wątpliwości, że trzeba przedstawić świętego Bonaventurę, który w początkach zakonu franciszkańskiego odegrał na tyle doniosłą rolę, że uważa się go za drugiego założyciela zakonu. Pod pewnymi względami Bonaventura tak dalece różnił się od świętego Franciszka, że można wprost mówić o jego przeciwieństwie. To jednak sprawiło, że zakon szybko uzyskał wewnętrzną spójność i duchową dojrzałość, która mimo upływu czasu nie przestaje przynosić owoców świętości. Jan Fidanza, bo takie jest właściwe imię naszego bohatera, urodził się w Bagno Reggio, niedaleko Viterbo we Włoszech, około 1217 roku. Jego ojciec był prawdopodobnie lekarzem. Jan Fidanza był bardzo słabowitym dzieckiem, toteż jego pobożna matka złożyła ślub, że jak przeżyje, to poświęci go na służbę Bożą. Jak głosi podanie, rodzice przynieśli słabowite dziecko do świętego Franciszka, a on na jego widok miał zawołać o buona ventura, co po włosku znaczy o szczęśliwe narodzenie. Nic zatem dziwnego, że od dzieciństwa żywił wielkie nabożeństwo do świętego z Asyżu. Najpierw uczył się pod kierunkiem miejscowych franciszkanów, wtedy często zwanych minorytami, od ich postawy uniżenia i służby, po łacinie minoritas. Potem, w latach 1236-1242, studiował na Uniwersytecie w Paryżu, gdzie jego mistrzem był sławny Aleksander z Hales. Tam właśnie przywdział habit franciszkański w 1243 roku i przyjął imię, jakie zapowiedział mu święty Franciszek, imię Bonaventura. Pozostał w Paryżu na uniwersytecie jako wykładowca Pisma Świętego i teologii. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem, jego wykłady polegały głównie na komentowaniu sentencji Piotra Lombarda. Zajmował się także filozoficznym problemem ludzkiego poznania. Szybko zaskarbił sobie uznanie jako świetny wykładowca i kaznodzieja, a przy tym odznaczał się świętością i zmysłem organizacyjnym. W przedziwny sposób potrafił łączyć mistyczną kontemplację z aktywnością. Miał wielkie nabożeństwo do męki pańskiej, co znalazło odbicie w jego pismach i kazaniach. Wobec tego na kapitule generalnej w 1257 roku został wybrany przełożonym generalnym, zwanym ministrem generalnym, kiedy miał zaledwie 39 lat. Ten wybór okazał się opatrznościowy dla tworzącego się dopiero zakonu, tym bardziej, że, jak to zwykle bywa w młodych wspólnotach, pojawił się kryzys grożący rozłamem. Wśród franciszkanów powstały bowiem dwa ugrupowania. Jedni, zwani zelantami, którzy opowiadali się za zachowaniem pierwotnej reguły świętego Franciszka i surowym ascetyzmem, inni zaś opowiadali się za pewnym złagodzeniem dotychczasowych praktyk ascetycznych, co jednak niosło ryzyko zupełnego rozluźnienia. Święty Bonaventura umiał znaleźć złoty środek i nadać zakonowi właściwy kierunek rozwoju. W 1260 roku napisał na nowo regułę zakonu i w ten sposób zakończył długotrwały spór o interpretację idei założyciela. Opracował także krytyczny jego życiorys. Swoim roztropnym działaniem przez 16 lat swojego przełożeństwa święty Bonaventura przyczynił się do niezwykle dynamicznego rozwoju i rozprzestrzenienia zakonu. W uznaniu dla jego zasług dla Kościoła papież Grzegorz X mianował go kardynałem i biskupem miasta Albano, nieopodal obecnego Castel Gandolfo. Bonaventura więc zrzekł się urzędu ministra generalnego w zakonie i zajął się wyłącznie sprawami Kościoła powszechnego. Został wydelegowany na sobór powszechny do Lyonu, na którym w drodze specjalnego zaszczytu wygłosił przemówienie inauguracyjne. Tak bardzo zaangażował się w pracę soboru, że zmarł z wyczerpania w czasie obrad. Stało się to 15 lipca 1274 roku. W pogrzebie uczestniczył papież i wszyscy obecni tam ojcowie soborowi. Jego kanonizacji dokonał papież Sykstus IV w 1482 roku. Natomiast w 1588 roku został ogłoszony doktorem Kościoła. Ten tytuł należy mu się bez wątpienia. Święty Bonaventura nie tylko odznaczał się wybitną świętością, ale także pozostawił wspaniałą naukę na temat życia duchowego, nie mówiąc o innych traktatach filozoficznych i teologicznych. Był jednym z najwybitniejszych teologów średniowiecza. Stworzył własną szkołę teologiczną i pozostawił po sobie wiele traktatów oraz dzieł teologicznych napisanych w duchu ówczesnej scholastyki. Spośród najważniejszych jego dzieł wymieńmy kilka z ich łacińskimi tytułami, a więc Itinerarium Mentis ad Deum, czyli Droga duszy do Boga, w której nasz mistyk pokazuje, jak od medytacji rzeczy stworzonych i analizy własnej psychiki można dojść do odkrycia Boga. Jednak ten naturalny wysiłek nie wystarczy, lecz konieczna jest pomoc łaski Bożej. Mówi o tym w słowach kończących to dzieło. Przytoczę odpowiednie zdanie. Jeśli zatem pytasz, jak to się dzieje, to znaczy, jak osiąga się zjednoczenie z Bogiem przez miłość, zapytaj o to łaskę, a nie naukę, pragnienie, a nie zrozumienie, westchnienie modlitwy, a nie refleksję i lekturę, oblubieńca, a nie nauczyciela, Boga, a nie człowieka, ciemność, a nie jasność. Nie pytaj światła, lecz pytaj ogień, który wszystko rozpala i przenosi w Boga za pomocą impetu skruszonego serca i rozpalonego do granic miłosnego uczucia. W dziele De Triplici Via, czyli O trzech drogach, święty Bonaventura opisuje proces duchowego rozwoju na trzech klasycznych etapach: drogi oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia. Na marginesie tego dzieła warto wspomnieć, że święty Bonaventura opowiada się za tak zwanym egzemplaryzmem trynitarnym. Chodzi o to, że wspólnota boskich osób jest wzorem wszelkiej doskonałości. Między innymi to dzieło właśnie, De Triplici Via, rozpoczyna się słowami: każdy rodzaj wiedzy nosi na sobie znamię Trójcy, a zwłaszcza ta, której uczy Pismo Święte. I może właśnie dlatego w dziełach świętego Bonaventury znajdujemy tak częste podziały na trzy. Jego główne dzieło pod tytułem Breviloquium jest formą wewnętrznego dialogu ze samym sobą o sprawach duchowych. Kolejne dzieło, Lignum Vitae, Drzewo Życia, to krótkie rozważanie o Chrystusie, w którym śledzi on całą historię zbawienia. Przez tradycję scholastyczną święty Bonaventura został nazwany doktorem serafickim, ponieważ cała jego twórczość przesiąknięta jest ideą miłości, którą w średniowieczu symbolizował chór anielski zwany serafinami. Był myślicielem wszechstronnym, filozofem, teologiem i mistykiem. Znał dzieła Arystotelesa i świętego Augustyna, którego myśl rozwijał w swoich pismach. Za biskupem Hippony twierdził, że jedynie rozum oświecony wiarą może wznieść się ku wyżynom poznania tego, co istotne. Jeśli zaś chodzi o teologię, to nasz mistyk uważał, że musi mieć ona charakter praktyczny. To znaczy, ma służyć człowiekowi w jego działaniu i ma uczyć go miłości do Boga i do bliźniego. Wbrew duchowi scholastyki uważał, że teologia nie powinna być teorią dla samej teorii. Jako drugi ojciec zakonu, jak go nazywano, wiele uwagi poświęcał w swoim nauczaniu duchowości franciszkańskiej. Uważał, że istotą bycia duchowym synem świętego Franciszka jest dążenie do osiągnięcia prawdziwego pokoju, który jest niczym innym jak zjednoczeniem człowieka z Bogiem przez miłość. W życiu franciszkanina na pierwszym miejscu trzeba więc stawiać kontemplację, której owocem ma być głoszenie dobrej nowiny innym. Tylko ci bracia, którzy prowadzą głębokie życie duchowe, mogą głosić prawdziwy pokój innym i być ich autentycznymi przewodnikami duchowymi. Z pewnością takie ukierunkowanie franciszkańskiej szkoły duchowości było wiernym odczytaniem charyzmatu świętego Franciszka i przyczyniło się do dynamicznego rozwoju rodziny franciszkańskiej. Dziś nie potrafimy sobie wyobrazić, jak wyglądałoby życie Kościoła, gdyby nie było tej właśnie szkoły duchowości, której współtwórcą jest święty Bonaventura.